Dzień dobry, Agnieszka Rzepka-Basta. Witam w programie Pogotowie Rodzinne. Dziś porozmawiamy na temat niekonwencjonalnych metod leczenia. No właśnie, leczyć, ale jak? O tym porozmawiam z moim i Państwa gościem, dyplomowaną akupunkturzystką, dietetyk klasycznej medycyny chińskiej, jak również dietetyk akademicki, dietoterapeutką Katarzyną Czerwińską. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Kasiu, jakbyś mogła powiedzieć o ogólnej zasadzie działania medycyny chińskiej.
Bardzo prosta jest. Chodzi o przywracanie swobodnego przepływu. Mhm. Chińczycy uważają, że zdrowie to swobodny, niezakłócony przepływ.
Przepływ energii.
Przepływ energii, przepływ krwi, płynów ciała. Uważają, że jak coś stoi, przytyka się, to tak jak woda w stawie. Zaczyna się z nią dziać coś niedobrego. Mhm. Więc wszystkie metody zmierzają do przywrócenia swobodnego przepływu. Mhm.
No właśnie, w jaki sposób medycyna chińska dostała się w ogóle na Zachód? Jak wiemy, komunistyczna partia Chin zakazuje wielu rzeczy i jak to było właśnie z historią medycyny chińskiej?
Pierwsze wzmianki pochodzą z XVII wieku i zostały przywiezione przez misjonarzy do Europy. I źródła podają, że takim pierwszą osobą, która uczyła się medycyny chińskiej u źródła, był polski misjonarz jezuita Michał Piotr Bolin. Spędził tam w Chinach sporo czasu, właśnie to był XVII wiek. Studiował chińskie księgi, publikował po powrocie sporo. No i to są pierwsze wzmianki. Natomiast tak, można powiedzieć bardziej użytecznie, medycyna chińska pojawiła się w latach 70., kiedy to Chiny otworzyły się na Zachód i lekarze medycyny zachodniej zaczęli jeździć i się uczyć. Do Polski przywiózł akupunkturę profesor Garmuszewski.
Powiedz, dlaczego medycyna chińska jest i była niewygodna dla komunistycznej partii Chin? Przez wiele lat Mao Tse-tung zabraniał praktykowania w taki sposób. Dlaczego?
Ponieważ klasyczna medycyna uważa, że każda choroba ma swój korzeń w duszy. Bardzo łączy ciało z duszą. No, to nie było dla nich wygodne. Mhm. Klasyczna, w ogóle akupunktura, każda otwiera serce. Komunizm był bardzo obraźliwy dla serca. Mao zachłysnął się medycyną zachodnią, antybiotykami, ponieważ świetnie radziły sobie z wszelkimi chorobami z gorąca. Mhm. Czyli tymi bakteryjnymi, związanymi z wysoką gorączką. Było to oczywiście jakimś tam wytłumaczeniem, dlatego żeby pozbyć się tej całej duchowości. No i on zniszczył klasyczną medycynę, księgi spalił podczas swojej rewolucji kulturalnej. Wielu lekarzy wtedy albo zginęło, albo musiało uciekać. Klasyczna medycyna przetrwała na rubieżach, przetrwała na obszarach, które kiedyś do Chin należały. Ja praktykuję klasycznie właśnie. Natomiast no, Mao dość szybko się zorientował, że medycyna zachodnia nie utrzymuje w zdrowiu ani wodza, ani narodu.
Czyli mu się to poniekąd opłacało, prawda?
Tak. Mhm.
Ale próbował ją otrzeć z tej duchowości,
tak.
Dlatego...
Chińczycy byli przyzwyczajeni do utrzymywania się w zdrowiu. Mhm. Musimy pamiętać, że lekarz w wiosce był opłacany, dopóki wszyscy byli zdrowi. Jak ktoś zachorował, to wstrzymywano mu wypłatę, bo znaczyło, że nawalił. Mhm. Więc im tego im brakowało. W związku z tym no, z tych zgliszczy, które zostały, stworzono kilka uniwersytetów, które w półtorej roku kształciły lekarzy. I ci lekarze zostali rozesłani po kraju, żeby na bieżąco pomagać ludziom. I to jest właśnie tradycyjna medycyna chińska. Ona jest, można powiedzieć, że jest odarta z duchowości. Nie znaczy, że jest nieskuteczna. No, też jest skuteczna, tylko dociera do pewnego momentu tylko.
To jest rzeczywiście straszne, że ci rządzący w Chinach prześladują duchowość, prawda? Tu dochodzimy do wspólnego mianownika, dlaczego prześladują chrześcijan, prześladują wyznawców Falun Gong. No i jak się okazuje, medycyna klasyczna, akupunktura również miała, również była zabroniona, prawda, przez rządzących w Chinach.
Dlatego uważa się, że ta klasyczna medycyna chińska odrodzi się poprzez świat zachodni. Mhm.
No właśnie, to jest niezwykłe, że w tak trudnym czasie ona dostała się na zachód. Jakim bohaterstwem musieli się też okazać ci lekarze, którzy przywieźli ją na zachód, bo być może ona w ten sposób dalej przetrwała.
Nie dzięki nim, tak. Mój nauczyciel mieszka w Nowym Jorku. Jest lekarzem.
Tam czuje się bezpiecznie.
Tak, jest lekarzem, jest dzierżawcą przekazu medycznego w 88. pokoleniu. Jego dziadek uciekł, zanim zaczęła się rewolucja kulturalna. Więc i dzięki temu przetrwał.
Gdzie można się dzisiaj nauczyć właśnie tych metod, które praktykujesz?
Są w Polsce szkoły i klasycznej medycyny chińskiej już w tej chwili, i bardziej tradycyjnej. Kwestia wyboru. Tych stylów pracy też jest sporo, więc trzeba zobaczyć, co pociąga najbardziej. Ja wybrałam styl, którego nadal w Polsce się nie da uczyć, bo nie ma takiej możliwości.
A dlaczego?
Lockdowny to uniemożliwiły, bo kursy się miały, miały się odbywać, zostały odwołane. Także mam nadzieję, że to wszystko jeszcze wróci, tak. Ale klasyczna medycyna też jest w Polsce uczona na bardzo dobrym poziomie.
Jaki proponujesz kierunek, uniwersytet?
Jaką szkołę?
Tak, jaką szkołę?
No myślę, że najbardziej klasycznie uczy AkuArt w Katowicach. Pod kierownictwem mojego pierwszego nauczyciela, Bartosza Chmielnickiego.
Dlaczego zajęłaś się leczeniem w ten sposób?
Myślę, że zawsze było gdzieś we mnie taka wiara, że człowiek to nie tylko fizyczność. Bardzo mi się podobało w medycynie chińskiej to zwrócenie uwagi na całość człowieka. Na fizyczność, na emocje, na duszę. Ja byłam leczona naturalnie, mama nie lubiła tabletek, myśmy się leczyli medycyną ludową, babcinnymi sposobami głównie, a potem tą refleksologią. Przyjaciółka mojej mamy się tego nauczyła, no i tak pomagała nam we wszystkim. Wtedy zobaczyłam, że no, nic innego nie jest potrzebne.
No właśnie, stosując te metody, wyleczyłaś się z przewlekłej choroby Hashimoto. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej?
No jak poznałam diagnozę Hashimoto, no to był taki moment, kiedy ja zarzuciłam wcześniejsze moje fascynacje medycyną chińską, a tutaj w tym momencie, no jak mi zaproponowano leki, to stwierdziłam, że no nie, no to się na pewno da inaczej. No i zaczęłam od diety medycyny chińskiej, włączyłam też zioła, akupunkturę, psychoterapię. No i dzisiaj to już jest 12 lat od tamtego czasu. Organizm całkowicie wrócił do równowagi. Ja akurat nigdy nie brałam leków, ale przychodzi do mnie sporo kobiet z Hashimoto, które podczas terapii schodzą z dawek i organizm wraca do równowagi sam.
Nie potrzebuje w związku z tym leczenia tradycyjnego.
Nie potrzebuje.
Medycyna naturalna składa się z wielu metod, z wielu gałęzi. Stosujesz też w swoim leczeniu te metody. Zaczniemy może od akupunktury. Właśnie, w jaki sposób ustalono ośrodki akupunktury, ich energię, ich lokalizację, jakbyś mogła powiedzieć, ważność, zależność między nimi?
Są na ten temat różne hipotezy. Bo trudno nam sobie wyobrazić, jak ludzie 6000 lat temu, pierwsze igły do akupunktury mają 7-8 tysięcy lat tak naprawdę, więc to już w ogóle jest. Jak oni to wszystko, skąd oni to wszystko wiedzieli? Jedną z takich koncepcji jest taka, że istnieli tak zwani święci ludzie, czyli osoby bardzo wysoko rozwinięte duchowo, którzy mieli przezroczyste ciała. Dzięki temu można było zobaczyć i działanie ziół, i działanie akupunktury.
No a dzisiaj jak to jest? No bo jak słyszymy przezroczyste ciała, to czary-mary. Jak dzisiaj? Czy akupunktura została zatwierdzona, potwierdzona w sposób naukowy?
W tej chwili jest już bardzo dobrze zbadana. Jest bardzo wiele badań nad mechanizmami jej działania. Dużo tych mechanizmów zostało wyodrębnionych. Te najnowsze badania wykorzystują metody obrazowania pracy mózgu i sprawdzają zmiany biochemiczne i funkcjonalne w ośrodkowym układzie nerwowym, a także to jest taką zupełnie nowe badania, pokazują, jakie ogromne znaczenie ma tkanka łączna w przewodzeniu sygnałów podczas akupunktury. Bo okazuje się, że mechaniczna stymulacja tej tkanki sprawia, że ta zewnątrzkomórkowa struktura zostaje nieco naruszona i zmienia się komunikacja komórek w tkance, a te sygnały są także zmieniane na sygnały biochemiczne, bioelektryczne, a że tkanka łączna łączy wszystko w naszym ciele, czyli łączy się i z narządami, z nerwami, z naczyniami krwionośnymi, z limfatycznymi, więc sygnały przez nią przesyłane mają dostęp do tych wszystkich, do tych wszystkich rzeczy. I to tłumaczy, dlaczego wbijamy igłę w jedno miejsce, a
czujemy coś w innym miejscu. Tak, tak. Ja też konkretnie właśnie kukujesz tu czy tu, a człowiek nagle czuje żołądek, prawda? Wszystko to ze sobą się łączy. Bardzo ważne też w leczeniu akupunkturą jest właśnie połączenie holistyczne stanu emocjonalnego ze stanem zdrowia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego to ze sobą emocje odpowiadają również za nasze zdrowie?
No, jesteśmy, to wszystko jest jednością. Ten pogląd taki kartezjański, mechanistyczny no, jest popularny w medycynie zachodniej. Tak, uważają, że wszystko jest mechanika. Myślę, że każda czująca istota wie, że jest coś w tym więcej. Tak? Że jeśli się stresuje i denerwuje, to może mnie boleć żołądek. Tak? Że gniew może spowodować ból głowy. To obserwujemy na co dzień w życiu. A Chińczycy dali temu wyraz tej jedności. Więc uważali, że jak na przykład jak człowiek nie żyje dobrze i zgodnie z wolą nieba, to cokolwiek by nie robił, jakichś cudownych eliksirów by nie zażywał, nie będzie zdrowy.
Czyli tu ta relacja Bóg-człowiek, dusza, duch, ciało, prawda? Jako
bardzo ważne.
Jedność.
Jako jedność.
Jakie są wskazania konkretne do leczenia akupunkturą?
Co jest ich bardzo dużo. Jest taki słynny raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2003 roku, więc jak ktoś ma ochotę, to zachęcam do przeczytania. Tam zostało to wszystko przebadane i są wskazania. No tak z praktyki to ja mogę powiedzieć, że wszystko właściwie można leczyć akupunkturą. Zarówno i wszelkie fizyczne dolegliwości, jak i psychoemocjonalne.
A z jakimi najczęściej problemami przychodzą do Ciebie pacjenci, chorzy?
Z migrenami, z lękami, depresją, z chorobami przewlekłymi, które medycyna zachodnia, która leczy w z takimi, które medycyna zachodnia każe brać leki do końca życia. Mhm. Tak? Tymczasem można przywrócić fizjologiczne funkcjonowanie organizmu i no, nie niszczyć dodatkowych narządów lekami. Mhm. Więc to jest, czy takimi, którymi w ogóle medycyna zachodnia nie wie, co robić, tak? Na przykład endometrioza, mhm. czy borelioza, zapalenia stawów, wszelkie problemy trawienne i związane z żołądkiem, z jelitami, z wypróżnianiem, problemy ze snem, też bardzo dużo. Wiesz, tego jest całe mnóstwo, bo my w naszej kulturze no, nie ściągamy nogi z gazu. I akupunktura jest cudowna w równoważeniu układu nerwowego. Mamy ten współczulny i przywspółczulny układ nerwowy. Współczulny odpowiada za, no, on jest tym aktywnym w momentach zagrożenia, kiedy musimy uciekać, bronić się, przeżyć, tak?
Przetrwać,
tak, związany z przetrwaniem. Natomiast ten drugi jest związany z odpoczynkiem i regeneracją. I w dzisiejszym świecie no, bardzo dużo osób boryka się z tym, że mamy nadaktywny ten związany z, właśnie z trybem walki i przetrwania i jakby nie potrafi już
wrócić do tej równowagi.
Wrócić do równowagi, innego. Tak jakby się to w ogóle nie rozłączało. A z tego powstaje bardzo wiele chorób, no bo w trybie walki mamy podwyższony kortyzol, mamy podwyższone ciśnienie krwi.
Przyspieszone bicie serca, akcje serca.
Tak, żołądek nie trawi, no bo my uciekamy, więc on nie ma trawić, tak? No a ktoś w trybie ucieczki jednak je w naszej kulturze, prawda? W związku z tym, no wszystkie te problemy wynikają na przykład właśnie z tego.
A czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania akupunktury, to znaczy jakiś stan konkretny zdrowia psychicznego i fizycznego, który, po którym po prostu akupunktura mogłaby w jakiś sposób zaszkodzić?
W rękach doświadczonego terapeuty akupunktura jest bardzo bezpieczną metodą i nie ma bezwzględnych przeciwwskazań. Można powiedzieć, że względne przeciwwskazania obejmują choroby nowotworowe, ciąże, choroby psychiczne, poważne zmiany skórne. Ale to też zależy.
A czy są, jeśli przychodzą do Ciebie pacjenci, którzy są poważnie chorzy, na przykład na raka, czy stwardnienie rozsiane, to proponujesz im przerwanie dotychczasowego sposobu leczenia, na przykład chemioterapię, czy idzie to jakoś w parze z tym, co Ty proponujesz?
Nie, nigdy nie zalecam przerwania. Akupunktura jest, ma takie działanie bioregulacyjne. W związku z tym ona delikatnie przywraca naturalne funkcjonowanie organizmu, fizjologiczne funkcjonowanie narządów. W związku z tym z czasem widzimy, że organizm po prostu coraz lepiej sobie radzi sam. I możemy wtedy dostosowywać tą terapię farmakologiczną, zmieniając dawki.
No właśnie, ja podzielę się z Państwem takim konkretnym swoim osobistym przykładem działania akupunktury bardzo szybko, kiedy miałam skierowanie właściwie na zabieg i to taki inwazyjny, poważny, bowiem po porodzie no, nie oczyściłam się w sposób prawidłowy, zaniknęła też w wyniku prawdopodobnie stresu laktacja. No i właśnie akupunktura przywróciła to w sposób naturalny, prawda? Także ja uniknęłam tego mechanicznego usunięcia, coś, co prawdopodobnie było mi potrzebne, prawda? I w sposób nieinwazyjny mogłam doprowadzić się do tej harmonii i przywrócić to, co fizjologia...
Tak, no bo to się zablokowało stresem, wystarczyło przywrócić swobodny przepływ. To nie było jakieś szczególnie skomplikowane, trzeba było tylko nadać ruch. I organizm już wiedział, co ma zrobić.
Co ma zrobić dalej. Czy można zrobić źle akupunkturę, czyli źle namierzyć ten punkt akupunkturowy i czy to ma jakieś przełożenie na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie? Czy można w ten sposób zrobić sobie po prostu krzywdę?
Raczej nie. Punkty to nie są takie maleńkie miejsca, to są zwykle pola, więc osoba wyszkolona w tym nie ma problemu z ich znajdywaniem. No a załóżmy, że ktoś nie trafi w punkt, to po prostu nie jest to skuteczne.
Mhm. Bo to nie
też
działa.
Nie działa, bo to też zostało zbadane, że inaczej, że te punkty akupunkturowe, jak są kłute i kłute są zgodnie z zasadami medycyny chińskiej versus jakiekolwiek tam wkuwanie igieł, że te jest zupełnie inny obraz mózgu i zupełnie inny efekt kliniczny. Mhm. Więc to jest różnica.
Mamy teraz trudną sytuację w Polsce. Wiemy, że już przed pandemią brakowało lekarzy. Wielu lekarzy teraz chce złapać taki balans między rodziną a leczeniem. Wielu też zdecydowało się wyjechać. Jak obserwujesz sprzed tego czasu, sprzed pandemii, czy większe jest zainteresowanie naturalnymi metodami leczenia, tego powrotu do źródła, do korzeni? Czy ludzie chcą, szukają, poszukują?
Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że tak. I to ja widzę i inni terapeuci też widzą. Mhm. Bardzo. Byliśmy też czasami jedyną pomocą właśnie w czasie tego zamknięcia, kiedy ludzie nie mieli dostępu do żadnej pomocy medycznej. I też myślę, że dzięki temu też wiele osób się przekonało.
A pozostałe metody, jakie stosujesz, czyli dieta, proponujesz konkretną dietę, prawda? Leczenie moksą, czy też bańki, jakbyś mogła powiedzieć pokrótce o tych metodach?
Ja używam wspomagająca moksy, to jest takie ziołowe cygaro, które dodatkowo wzmacnia działanie punktów akupunkturowych. Moksa to oczywiście działanie termiczne, czyli rozgrzewanie tkanek, poprawienie krążenia, ale też bardzo głębokie działanie, bo tam mamy też działanie pod czerwienią. I dodatkowo, tam w zależności jak długo moksa leżakuje, bo to te cygara są przechowywane, tam dojrzewają przez jakiś czas w otoczeniu olejków eterycznych, więc ona ma dodatkowo jeszcze takie działanie związane z działaniem olejków eterycznych.
No i znane nam popularne bańki, proszę Państwa. Całe moje dzieciństwo to strach przed bańkami,
moje też.
Bo dawniej były właśnie
tak,
ogniowe.
Byłyśmy leczone bańkami w domu, tak. No teraz są bańki bezogniowe, równie skuteczne, bezpieczne. Właściwie każdy je sobie może
samodzielnie
wykorzystać. Nawet po to, żeby wzmacniać odporność tak na co dzień i one nie wymagają potem leżenia przez tydzień w domu. Nie? Tak jak pamiętamy z tych ogniowych baniek, nie? Przy jakiejś chorobie, że potem nie wolno było wyjść i tak dalej. Wzmacniająco bańki można stawiać tak mniej więcej co drugi dzień w takich okresach zwiększonej zachorowalności. No i normalnie funkcjonować. Więc baniek używam głównie do rozluźniania zastojów, a w domu do wzmacniania odporności.
No właśnie, idzie jesień. W jaki sposób naturalny proponujesz wzmocnienie odporności?
Ja lubię bardzo astragalus, to jest korzeń traganka. Substancja bardzo silnie wzmacniająca odporność, bardzo dobrze przebadana przez zachodnią medycynę. Od lat 70. już stosowana na przykład w leczeniu HIV.
Pije się z tego jakieś napary, rozumiem?
Można z tego robić napary, są też kapsułki. Astragalus wzmacnia płuca i śledzione. Konsoliduje powierzchnię, czyli wzmacnia naszą barierę ochronną. To, co ważne przy nim, to, że jak jednak się przeziębimy, to powinniśmy go odstawić, ponieważ wtedy musimy zastosować metody, które wywołują pocenie. Tak? Czyli żeby, jeśli się przeziębiliśmy, to znaczy, że jakieś wniknęło, czy wiatr, czy wilgoć. No i tak jak to robiły nasze babcie, czyli tam, prawda, malinki, bez, coś, co sprawi, że się rozgrzejemy i wypocimy. Dodatkowo to ja stosuję moczenie nóg w imbirze suszonym, właśnie w takim okresie przeziębień. Bańki wzmacniające, czyli postawione wzdłuż kręgosłupa po obu stronach. I kąpiele w soli Epsom.
Jakbyśmy mogli pokazać naszym widzom, bo mam dużo znajomych, którzy z przyczyn czysto praktycznych, czyli no po prostu nie lubią pobierania krwi, w związku z tym boją się też i igieł akupunkturowych. Pokażemy Państwu, jak ona jest cienka bardzo i że to naprawdę nie ma czego się bać i to nie jest taki ból jak przy pobieraniu krwi przede wszystkim.
No nie, to jest 40 razy cieńsza igła.
40 razy cieńsza igła, no. Super.
I jest pełna.
Jest pełna.
Więc ta do pobierania krwi jest pusta, więc mamy tam jeszcze dodatkowy ból.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, dziękuję za dzisiejszy program, dziękuję Tobie, Kasiu, i zachęcamy do leczenia się w sposób naturalny. Serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.